Wysłuchaliśmy bardzo mocnej Ewangelii. Jest Ewangelią dnia dzisiejszego. Nie chcemy szukać innego słowa na tę okazję, jaką jest peregrynacja. Jest słowo, które Chrystus nam głosi. Po to do nas przychodzi. Uświadamiamy to sobie z mocą, patrząc na ten obraz. Uświadamiamy sobie to, że przychodzi, jest po to, żeby nas uczyć. Wypowiada słowo. Nawet kiedy to słowo jest tak mocne, jak to dzisiejsze, niewątpliwie upominające, zawsze jest słowem wypowiedzianym z miłości. Ale jest w tym słowie też wiele mowy o miłosierdziu. Choć może nie w pierwszej chwili od razu to zauważamy. Ta Ewangelia jest przede wszystkim wielkim głoszeniem Boga, który jest Ojcem, któremu należy się pierwszeństwo, którego powinniśmy traktować jako kogoś absolutnie wyjątkowego. Jezus Chrystus pokazuje poza siebie, mówi: nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem. Jest bowiem jeden Ojciec wasz, ten w niebie. Mówi o Bogu, który jest Ojcem. Jest Ojcem w wyjątkowy sposób. Tak, że to imię przysługuje właściwie tylko Jemu. Tylko Jemu, tylko Bogu. To jest prawda. Na ostatniej wieczerzy Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej modli się do Boga w ten sposób: objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś. Pamiętam, jak któregoś dnia, czytając ten tekst, postawiłem sobie pytanie, jak to? Znaczy, jak Chrystus objawił imię Boga? Przecież imię Boga było objawione w Starym Testamencie. Imię Boga brzmi Jestem. Imię Boga usłyszał Mojżesz na pustyni. W jakim sensie? Jakie imię Boga objawia Jezus Chrystus? Jakie? Jezus Chrystus objawia imię Boga Ojciec. Bóg jest Ojcem. Bóg jest Ojcem wyjątkowym. Bóg jest Ojcem jedynym. Bóg się z nami dzieli swoim życiem tak naprawdę. Jest Ojcem w ścisłym tego słowa znaczeniu. O tym można by mówić bardzo wiele, ale to pierwszeństwo Boga, który jest Ojcem. Wyjątkowość Jego ojcostwa. Absolutna wyjątkowość Jego ojcostwa. To jest to, czego nas uczy Jezus Chrystus. Po to przychodzi, żeby mówić o Ojcu, Bogu, który jest wyjątkowym Ojcem. To jest to, co Kościół zawarł w pierwszej prawdzie wiary. W pierwszym zdaniu składu apostolskiego, w tym tekście, na który tak mocno w tym roku Kościół kieruje naszą uwagę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, nie? Wyjątkowy, jedyny. Ojciec, który może znacznie więcej niż każdy inny. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Wiecie, w jaki sposób objaśniał ten fragment wyznania wiary święty Augustyn? To niesamowite zupełnie. Nie wiem, jakie macie pierwsze skojarzenia ze słowem Wszechmogący. Wszechmogący, czyli co może? Wiecie, co mówi Augustyn? Bóg jest wszechmogący, bo nie ma grzechu, którego nie może odpuścić. To jest takie objawienie Boga, które wręcz właściwie obezwładnia. To kompletnie coś innego, niż nam podpowiadają nasze pierwsze skojarzenia. Pierwsze skojarzenia nasze są: wszechmogący może góry przenosić, wszechmogący może wszystko uruchomić, tak? Może jak będzie chciał, to skończyć. Jak chce, to może zacząć od nowa. Wszystko może, tak? To są nasze skojarzenia. Augustyn mówi: wszechmogący to znaczy nie ma takiego grzechu, którego nie może odpuścić. Jak Augustyn objaśnia ludziom tę prawdę wiary o Bogu, który jest Ojcem Wszechmogącym, to nawet zaczyna prowadzić taki dialog z potencjalnym swoim słuchaczem. Mówi: to ty przychodzisz do mnie i mi mówisz, jestem zgubiony. Dopuściłem się takich grzechów, na które nie ma lekarstwa. To ja Ci wtedy odpowiadam, ale On jest Ojcem Wszechmogącym. Moje grzechy są za wielkie. Ja już zabrnąłem absolutnie za daleko. Nie, bo On jest Ojcem Wszechmogącym. Taki upór Augustyna, żeby tłumaczyć każdemu, kto myśli o Bogu, nie? Żeby tłumaczyć, że to jest Jego pierwsza cecha jako Ojca. Wszechmoc, która jest miłosierdzie. Jest taki tekst w jednej z prefacji mszalnych, nie? Że Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. To jest coś absolutnie przepięknego, nie? I nie wiem, ci co czytali wyznania świętego Augustyna, to wiedzą, że to nie jest teoria, którą sobie Augustyn wydumał, nie wiem, na potrzeby wykładów teologii na papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II, nie? Tylko to było jego życiowe doświadczenie. To był człowiek, który doznał absolutnej niemocy w odniesieniu do własnego grzechu. Absolutnej niemocy. Augustyn przez lata nie był w stanie w ogóle zapanować nad swoją pożądliwością, pożądliwością ciała. Był związany z kobietą, którą żył bez ślubu, miał z nią dziecko i nie był w stanie w ogóle tego od siebie odsunąć. To uwikłanie w grzech cudzołóstwa oczywiście powstrzymywało go przed chrztem. I Augustyn był człowiekiem, któremu się wydawało, nie, dla mnie nie ma w ogóle, dla mnie nie ma drogi do Boga. Jak się czyta wyznania, to jest tak uderzające. On mówi, to był czas, kiedy się modliłem do Boga, daj mi czystość i umiarkowanie, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie dzisiaj. I mówię, każdego dnia mówił sobie jutro, jutro. I to jutro się przeciągało w nieskończoność, nie? Monika, matka Augustyna, doprowadziła do tego, że ten związek z tą kobietą został rozerwany. Kobieta pycha do Afryki. Augustyn znalazł sobie następną kobietę. Nie potrafił być wierny nawet tamtemu związkowi, nie? W przeciwieństwie do niej, ona mu została wierna do końca życia. Augustyn nie umiał. I jak pisze o sobie, to jest jedno z najuczciwszych zdań napisanych kiedykolwiek w historii Kościoła. Mówi tak, walczyły we mnie dwie wole, dobra i zła. I ja w tej walce byłem po obu stronach. Po obu stronach. Augustyn nie pisze tak, jak my zwykle mówimy, a robię to, czego nie chcę, no tak wyszło, no bla, bla, bla. Chciałbym inaczej, no ale słaby jestem. Nie, Augustyn uczciwie mówi, Chrystus, tak, fascynujący, ale grzech ciekawy. I ja w tej walce po obu stronach, nie po jednej. Lata, jutro, 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 jutro. Nie, i doświadczenie niemocy. Nic nie możesz z tym zrobić, tak? Ciekawe, ilu z nas to jest doświadczenie. Albo kto z nas miałby odwagę powiedzieć, że to nie jest o nim, ta historia. Niemoc wobec własnego grzechu. I ta historia się kończy w ten sposób, że Augustyn któregoś dnia chodzi po ogrodzie i słucha, jak dziecko śpiewa piosenkę. Nie? I w tej piosence jest refren. Bierz i czytaj, bierz i czytaj, bierz i czytaj. Wziął, otwarł fragment Nowego Testamentu, list do Rzymian. Przeczytał jedno zdanie. I po tym jednym zdaniu mówi, nie trzeba było czytać więcej. Nie było żadnej potrzeby. Wszystko poszło. Od jednego zdania, koniec. Absolutnie wolny. Człowiek, który sobie latami nie radził. Jakby na nowo kompletnie stworzony. Nikt sobie nie wyobraża dziejów Kościoła bez Augustyna. Nikt sobie nie wyobraża czytania Pisma Świętego bez Augustyna. Jak nie rozumiemy tekstów biblijnych, to pierwsze co to do komentarza, co Augustyn napisał. I to jest za każdym razem otwierające. Nie? Ale to jest takie doświadczenie wszechmocy. Właśnie wszechmocy, która się wyraża w odpuszczeniu grzechów. Nie? I to takiego grzechu, który cię totalnie przerósł. Nic nie możesz z tym poradzić. Nie? Jesteś kompletnie zgnieciony. Jesteś niewolnikiem, jesteś nikim. Ten grzech cię trzyma na dystans od ołtarza, nie jesteś w stanie podejść. Nie? I w jednym momencie Bóg jest ci w stanie zmienić życie. Ojciec Wszechmogący. Więc nie oburzajcie się na Pana Jezusa, jak mówi, nikogo nie nazywajcie na ziemi swoim Ojcem. Bo poza Bogiem, Jego Ojcostwie, nikt wam tego nie da. Nikt wam tego nie da. Nikt w was nie zainicjuje życia, które jest z Boga. Nikt poza Nim, nie? Nikt poza Ojcem. Ale pierwsze, co jest w tej Jego wyjątkowości, to jest miłosierdzie. To jest przepiękne. To jest przepiękne orędzie. Oczywiście ono nam wiele wywraca, bo to nie jest wcale łatwa historia do zaakceptowania, tak? Że jednym z największych doktorów, świętych w dziejach Kościoła, jednym z największych autorytetów, jednym z największych nauczycieli w dziejach całego Kościoła przez 20 wieków jest gość, który nie był w stanie poradzić sobie z własnym ciałem. Nie gorszy was? To chwała Bogu. Jak was to nie gorszy? Na co dzień to takie, tego typu zgorszenie my mamy ciągle na ustach. Ty mnie będziesz uczył? Ty? Co ty mi masz do powiedzenia? Ty sobie najpierw zrób porządek u siebie. W tych dniach myślimy wszyscy pewnie w całym Kościele o Piotrze. O następcy Piotra, o Piotrze, o urzędzie Piotrowym. To jest dokładnie ta sama historia. Urs von Balthasar kiedyś napisał takie zdanie, że to jest centralny skandal chrześcijaństwa, że człowiek, który się trzykrotnie Chrystusa zaparł, mówi nam wszystkim, że jest nieomylny. Jak? Jeszcze jedna refleksja za wielkim Augustynem. Wiecie co, jak człowiek myśli o Augustynie, to mu się rozjaśnia to powiedzenie Pana Jezusa o ziarnku gorczycy, które jest najmniejsze. I z niego wyrasta wielkie drzewo. Także ptaki się w nim gnieżdżą. Kto jest najmniejszy w Kościele? Najmniejszy jest grzesznik. A już taki grzesznik jak Augustyn to jest zero. Nie? Zero. I ten człowiek stał się z łaski Boga drzewem, w którym się Kościół gnieździ. To jest niesamowite zupełnie. Nie? My się karmimy tą jego refleksją, wiedząc, jak on ma niesamowitą zdolność łamania Słowa Bożego, żeby nas nakarmić. Nie? I on mówi jeszcze, to też jest refleksja o miłosierdziu, właśnie rozważając tę prawdę o Bogu, Ojcu, Wszechmogącym. I dlaczego to, że Bóg jest Wszechmogący, jest dobrą nowiną dla człowieka? Po pierwsze, dlatego, że to oznacza, że wszystkie grzechy wybacza. Po drugie, dlatego, że ten Wszechmogący Bóg niektórych rzeczy nie potrafi. Na przykład nie potrafi upaść. Nie potrafi kłamać. Nie potrafi zaprzeć się siebie samego. Wyprzeć się siebie, tego kim jest. Potraficie to? Potraficie nie kłamać? Potraficie nie upaść? Potraficie nie zaprzeczyć sobie samemu? Choć przez tydzień. Co? Potraficie? Nie potraficie? Nie jesteście wszechmocni. A on nie potrafi upaść, nie potrafi się zaprzeć, wyprzeć tego, kim jest. To też to jest miłosierdzie. Niezależnie od tego, jacy my jesteśmy wobec Niego, on się nie potrafi wyprzeć swojego ojcostwa wobec nas. To jest miłosierdzie. On nas zawsze kocha, niezależnie od jakichkolwiek naszych czynów. To jest to, Paweł napisał, że my możemy się go wypierać, ale on nie, bo on się nie potrafi wyprzeć siebie samego. Miłosierdzie Boga jest wiernością, jego wiernością sobie samemu, temu kim jest. Jest ojcem, nic z tym nie potrafi zrobić. Jest ojcem, będzie wierny swojemu ojcostwu do końca. Niezależnie od jakichkolwiek ludzkich czynów, to jest miłosierdzie. Wierność sobie samemu, niezależnie od wzajemności czy niewzajemności, sprawiedliwości, niesprawiedliwości, kompletnie. I ostatnia rzecz, której Bóg nie potrafi, dlatego właśnie jest wszechmocny, to też jest myśl Augustyna, Bóg nie potrafi nas do czegokolwiek zmusić. Dlatego Jego wszechmoc jest dobrą nowiną. Dajcie człowiekowi trochę mocy. Dajcie trochę człowiekowi trochę siły, trochę władzy nad innymi. Pierwsze, co zrobi, to uzależni od siebie każdego, kto mu w jakikolwiek sposób podlega. Pierwsze, co zrobi, to go uzależni. Tylko mu dajcie odrobinkę tej siły, siły, władzy nad drugim. Tylko mu odrobinkę dajcie, to go zwiąże ze sobą tak, że mu nie pozwoli oddychać. Bóg jest wszechmocny, mamy przy nim absolutne doświadczenie wolności. Mówię, miłosierdzie jest takim przymiotem Boga, który wszystko odwraca. Ta Ewangelia dzisiaj też o tym mówiła. Największy niech będzie sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Miłosierdzie jest odwróceniem porządku w świecie. W pewnym sensie jest postawieniem wszystkiego na głowie. Chrześcijaństwo jest czymś takim. Jest postawieniem rzeczywistości na głowie. Jeździłem jeszcze w starych, dobrych czasach ze studentami na obozy naukowe. Nie zapomnę tego. W jednym klasztorze, takim wysoko w Pirenejach, klasztor i kościół postawiony na rok 1000. Wtedy jak się Europa przykrywała białym płaszczem kościołów na rok 1000. I wśród nich jest taki kościół świętego Marcina w Kanigu. I tam na krużgankach w dwóch miejscach widziałem wykonanych, że na kapitelach wyrzeźbionych akrobatów stojących na głowie. To było dość intrygujące. Co jakiemuś mnichowi szczeliło do głowy, żeby takiego akrobatę rzeźbić? No, Pan Jezus na krzyżu, okej, okay, nie? Jakieś sceny biblijne, no tak. Ale akrobata i to na głowie stojący. Zacząłem szukać do tego komentarzy w rozmaitych historyków sztuki. Niektóre znajdywałem dość zabawne. Były takie, że mnich nie mógł ciągle poważnych rzeźbić, bo by zwariował, nie? Od czasu do czasu musiał coś, jakiś temat taki łagodny wyrzeźbić, tak trochę się ucieszyć, uśmiać. Ale bzdura. Bzdura. Mnich, który rzeźbił akrobatę stojącego na głowie, rzeźbił samego siebie. Miał poczucie, że wchodząc głęboko w chrześcijaństwo, decyduje się na kompletną odwrotność w stosunku do tego, co jest w świecie. Kompletną odwrotność, nie? Świat zwariuje na punkcie seksu, ten ślubuje czystość. Świat wariuje na punkcie władzy, ten ślubuje posłuszeństwo. Świat jest sfiksowany na punkcie pieniądza, ten ślubuje ubóstwo. Wszystko stoi na głowie, a może na nogach. Może świat stoi na głowie. Może to świat jest zwariowany. A w Chrystusie wreszcie mamy przywrócony dół i górę, nie? Co jest sensowne, co bezsensowne, co dobre, co złe. Może wszystko wreszcie ma swój sens, ma swój porządek, nie? Nikogo nie nazywajcie ojcem. Jest Bóg, jedyny ojciec, nie? Który jest w stanie w was dać życie, dać wam życie kompletnie inne niż to, które się bierze z ciała i krwi, które się bierze od rodziców, tu w wymiarze doczesnym, nie? Bóg jest w stanie dać nam życie, jednej chwili je począć, nie? I to jest przede wszystkim wszechmoc miłosierdzia, nie? Rozgrzeszenia z każdego, ale to z każdego grzechu. Jak myślisz, że to nie jest dla ciebie, to On ci mówi: Ojciec jest wszechmocny. Tyle. Amen.